Więcej serca
i mniej barier. Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Więcej serca, mniej barier. Dzisiaj moimi gośćmi w studiu są pani Katarzyna Brożek oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn z Fundacji Trzy Maliny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj poopowiadamy o tym, co się dzieje w Fundacji, bo bardzo dużo się dzieje, ale jak zanim zaczniemy, to zapytam o początki. Co się takiego stało, że powstała Fundacja Trzy Maliny?
Fundacja Trzy Maliny powstała prawie 7 lat temu, w czerwcu będą urodzinki, ale myślę, że ona się rodziła jeszcze kilka lat wcześniej. Bo maliny to jest historia o tym, że każdego z nas spotykają dobre rzeczy i trudne doświadczenia. I to tylko od nas zależy, co my zrobimy z tymi trudnymi. No i maliny to jest właśnie ta historia o trudnym doświadczeniu spotkania z chorobą osoby bliskiej, o tym procesie leczenia, walki o tą osobę, o sprawieniu, żeby każdy dzień był jak najbardziej komfortowy, ale też spotkanie się z informacją, że nie uda się wyzdrowieć. Mhm. I z odejściem. Więc na początku to były terapie, to były miesiące tęsknoty, a potem pojawiło się ogromne pragnienie, żeby wejść głębiej w ten świat osób, które usłyszały w gabinecie: ma pani, pan raka. Więc pierw w ogóle była Fundacja OnkoRajs Wybieram Życie. Mm-hmm. I były onkomarsze granicami Polski. Pierwszy to był w Bieszczadach. Sobie pomyślałam, Bieszczady, co takiego? Tydzień chodzenia po Bieszczadach.
A to wcale nie takie.
A to nie było proste, ale wiecie, jak się chodzi tymi szlakami z tym plecakiem, z dziewczynami, które są w trakcie choroby albo po chorobie, ale są osłabione, nie mają węzłów chłonnych. To też był proces taki terapeutyczny dla nich, ale dla mnie to było spotkanie z ich emocjami, z tym, czego się boją, co przeżywają, bo moja mama w trakcie choroby bardzo mało mówiła o tym. I mi troszeczkę tego brakowało, żeby zrozumieć ten świat. A ja dzięki onkomarszowi zobaczyłam to, ale też zobaczyłam, jak wiele osób jest zdrowych, jak wiele osób usłyszało diagnozę i się udało i żyją. I uważam, że żyją paradoksalnie dużo piękniej niż my zdrowi, bo oni się tak zwanymi pierdołami nie przejmują, tylko absolutnie codziennie wyciskają cytrynę, zwaną życie, i bardzo je doceniają. Więc myślę, że troszeczkę onkomarsz pchał dalej mnie w tym kierunku. Ja absolutnie nie wiedziałam, co ja będę dalej robiła, ale że przypadków nie ma w życiu. To potem przeczytałam fantastyczny artykuł takiej dziewczyny, która pojechała do Hiszpanii na wystawę patchworkową. I tam właśnie były pokazane poduchy rehabilitacyjne. I sobie pomyślałam, jestem rzecznikiem w szpitalu, który ma onkologię pod sobą. Moja mama chorowała na raka.
Trzeba połączyć to wszystko.
Tak, serce mówi, weź coś zrób, no to ciężko walczyć z sercem. I wiecie, i to jest też tak, że jak nam się rodzi pomysł w głowie, no to zaraz też głowa wrzuca, ale przecież ty nie umiesz, nie znasz się, nie wiesz jak. Umówmy się, że w moim domu rodzinnym na maszynie szył nasz tata. Mój brat, pamiętam, że też szył trochę na maszynie, ale ja absolutnie nigdy. Więc pierwszy problem się pojawił, ja nie umiem szyć, to jak ja mam to zrobić? Ale wtedy moja bratowa Ola powiedziała, że nasza Basia była na warsztatach krawieckich i że może ta pani by podłapała bakcyla. No i się okazało, że tak, że Karola też czytała ten artykuł, wie, o co w ogóle chodzi, jakby ten świat krawiecki bardzo był jej bliski. Potem się pojawiła Monika, która była jakby już moją koleżanką z onkomarszu i dostała tą poduchę wiele lat wcześniej od Amazonek z Niemiec. No więc miałam namacalnego człowieka.
I wiedziałaś, tak, że to jest potrzebne.
Tak, że to jest potrzebne. No i słuchajcie, na początku wciągnęliśmy w ten pomysł szkoły w województwie pomorskim. I ja pamiętam, że wtedy tych poduch po prostu uszyli nam w przeciągu listopada tak dużo, że no mnie trochę w magazynie w pracy tam wykleli lekko, bo ja już nie wiedziałam, gdzie mam to trzymać po prostu. Ale to był taki pierwszy sygnał, że ten pomysł to jest dobry, no nie?
Powiedzmy, co to są za poduszki.
I teraz tak. I zaczęliśmy od szycia właśnie poduch rehabilitacyjnych. Poduchy rehabilitacyjne są w kształcie serca. One są bardziej wycięte, żeby to się zmieściło pod pachą, po tej stronie, gdzie był wykonany zabieg mastektomii. To ma łagodzić ból, to ma wspierać przepływ limfy, to ma pomóc trochę w spaniu i takim codziennym funkcjonowaniu, to ma też chronić miejsce operowane, jak zapinamy na przykład pas. A już tak na samym końcu, to jest kolorowa poducha wykonana przez kogoś, kogo najprawdopodobniej nigdy nie poznamy. I te pacjentki mówią nam, ja nie wiedziałam, że ktoś pomyśli i wyprzedzi moje potrzeby. Mm-hmm. Więc wiecie, no w ogóle strzał w dziesiąte. I od tego się zaczęło, ale potem Monika powiedziała, słuchajcie, trzeba szyć torebki na butelki Redona. Bo pacjentki wychodzą z drenami, czasami z jednym, czasami z kilkoma. I to jest strasznie niewygodne. No więc zaczęliśmy szyć torebki na butelki Redona i to jest to taki pakiet nasz malinowy, który szyjemy na każdym malinowym szyciu. No i tak to ruszyło. Potem założyłyśmy fundację oficjalnie i tak to się dzieje przez 7 lat. Dużo ludzi przez tą fundację przeszło. Niektórzy zostali, niektórzy odeszli, poszli gdzieś dalej. Ale wiecie, kiedyś ja... Znaczy, wszyscy w malinach już się śmieją, zaraz Kaśka będzie się śmiała, że jak mi przychodzi kryzys i mówię, zamykamy maliny, koniec tego, ja już nie mam na to siły, to ja dostaję wiadomość od pacjentki. Pod Bogiem, naprawdę, to jest dowód po prostu, że...
Taki wiatr w skrzydła,
tak,
nie?
Tak, że moja mama mówi, nie, dziecko, to dalej to będziesz robiła, tylko po prostu odpocznij, odpuść trochę, może podziel się zadaniami, chociaż w moim przypadku to jest strasznie trudne.
Ale ładnie jest napisane na stronie, szycie z sercem. Faktycznie no, te poduchy takie są szyte z sercem.
Wiecie, ja też sobie tak myślę, że jak pomagamy drugiemu człowiekowi w jakikolwiek sposób, to dajemy siebie maksymalnie, ile możemy, tego serca, którego mamy. I jakby czas to jest największy prezent, który możemy dać drugiemu człowiekowi. To już ksiądz Jan Kaczkowski mówił o tym. I ja naprawdę uważam, że ten czas, który dają wolontariusze malinowi na szyciach, to jest największy prezent. I jeszcze jak tam damy siebie maksymalnie, żeby to ładnie uszyć, no to wiecie, każdy z nas by to chciał dostać taki piękny prezent. To może być prosta kanapka, ale jak to mówiła,
zrobiona z sercem.
Nasza mama, jak jest sercem, to jest najsmaczniejsza. I to jest prawda.
Nie ma przypadków. Pani też nie trafiła przez przypadek.
Nie. Szczęście w nieszczęściu takie, ponieważ ja jestem ozdrowieńcem. Przeszłam raka piersi. I z Kasią spotkałam się... pośrednio, bo w sumie ja byłam już w czasie leczenia i na początku leczenia z moją koleżanką fotografką wymyśliłyśmy sobie, że ona będzie dokumentowała moją drogę po zdrowie. Mm-hmm. No wiadomo, potem ten cały proces leczenia mnie zweryfikował mocno, bo ja miałam wiele pomysłów na ten czas, kiedy ja będę się leczyć. Na przykład się zapisywałam na podyplomówkę, bo stwierdziłam, że będę miała tyle czasu, że szkoda go nie wykorzystać. No więc musiałyśmy się właśnie skontaktować z Kasią jako z rzecznikiem szpitala, w którym się leczyłam, żeby ona wiedziała o tym, co chcemy zrobić i nam pozwoliła na to. A potem już Kasia, wiedząc, kim ja jestem, zapraszała mnie na szycie. Tylko w czasie leczenia tych sił jest
mniej.
Mniej wcale, albo w ogóle nie ma o czym mówić. Zależy, na jak dobry dzień trafisz. Więc ja pierwszy raz poszłam na malinowe szycie 8 marca. To było moje pierwsze wyjście po zakończonym leczeniu gdziekolwiek, a już w ogóle w taką gwarną i dużą przestrzeń, więc kosztowało mnie to wiele, ale myślę, że po raz pierwszy poczułam taką sprawczość znowu, że ja robię coś i to komuś pomoże. Mm-hmm. Więc...
Na Dzień Kobiet wyjście takie.
Tak, tak. To był dla mnie bardzo ważny dzień w tym całym procesie leczenia, w tym, że właśnie wyszłam, coś zrobiłam dla kogoś, a nie dla siebie, bo ja bardzo chciałam, bardzo tego brakuje osobom w trakcie leczenia, właśnie tej sprawczości, że mogą coś zrobić, że mogą o czymś zadecydować, bo to decyduje samopoczucie i harmonogram leczenia.
Przyszła pani, żeby szyć taką poduchę i została.
Oj, zostałam, tak, bo to, jak wyglądają te spotkania, to jest uzależniające. bo tak czystego dobra, radości, samych takich dobrych rzeczy, które wchodzisz tam. I bardzo ja też tak miałam. Jak przyszłam po raz pierwszy, mówię, Boże, ale ja nie umiem szyć. co ja mam, jak ja mam to zrobić, nie? I teraz jak już chodzę na te spotkania cały czas, cyklicznie, wtedy, kiedy tylko mogę, to widzę, że takich dziewczyn i takich osób jest mnóstwo, które
teraz
siadają.
Teraz to mentorem jesteś.
No, wiesz, ale siadają i mówią, Boże, ale ja nie umiem szyć. Ja mówię, to szyj tak, jak umiesz. I też mi tak dziewczyny właśnie powiedziały, szyj tak, jak umiesz. Słuchaj, ja robię to w ten i w ten sposób i tak szyję.
Te poduszki są piękne, jak się na nie patrzy.
Torebki też.
Torebki też. Kolorowe, tak.
Stawiamy na kolor, na dobrą jakość, ale to wiecie, to też nie wydarzyłoby się bez ludzi, którzy nas wspierają, no nie? Bo ja zawsze powtarzam, że malinowe szycie to już jest taka wisienka na torcie. Jak krojemy ten tort, jak zawozimy to na onkologię, to też jest w ogóle super przeżycie. Natomiast zdobycie kasy, więc ja dziękuję absolutnie wszystkim sponsorom, którzy nas przez te 7 lat tak wspierają wiernie. Firmie, która z Wejherowa, która nam tnie te materiały, więc my nie musimy się już o to martwić. Osobom, które też czasami podrzucają, gdzieś przewożą, bo ja nie dam rady, albo dziewczyny nie dadzą rady. Więc tych osób jest naprawdę dużo, ale to też jest takie fajne, że ja się śmieję, że ja chyba od pewnego czasu to nie ja szukam miejsca, gdzie szyć, tylko te miejsca same się znajdują i oni do nas piszą. I to jest tylko dowód na to, że jak byłyśmy przynajmniej raz, albo przynajmniej raz o nas usłyszano, to ci ludzie chcą, żebyśmy wróciły, bo my często też na szyciach mamy ze sobą fantomy piersi, żeby też uczyć dziewczynę, jak wykonywać te, wykonywać te samo badanie. Przypominamy o badaniach profilaktycznych. Ja się cieszę, że w naszym gronie jest tyle też dziewczyn po chorobie, bo one są takim żywym dowodem, ale też taką fajną inspiracją. Pamiętasz, Kasieńka, jak były kiedyś na stogach te dwie dziewczyny przed leczeniem.
W szkole. Mhm.
Kaśka to chyba jedną poduchę uszyła przez całe szycie.
I tak, rozmawiała.
Ale pewnie rozmawiała. I wiecie, dla mnie to było wygrane spotkanie. Bo oczywiście, że te poduchy, torebki były ważne. Pamiętam, że wtedy chyba na zaspę wiozłyśmy tam na chirurgię. Ale ja się tak cieszyłam, bo jedna z nich, Karolina, zresztą jak Karolina słuchasz, to pozdrawiam cię. Ona już też kończy leczenie i ten guz się wchłonął i w ogóle jest super. To Karolina wyszła i mówi, Kaśka, ja idę na to leczenie, ja po prostu ja jestem gotowa, no nie? I o to chodzi, no nie? Że my mamy się wspierać, mamy dawać sobie siły, jak też popłakać, to rycz po prostu ile wlezie, ale i tak wychodzą finalnie uśmiechnięte i najważniejsze, że naładowane. My się widujemy w piątki po południu, czyli po tygodniu pracy, często zmęczone, ale ja zawsze wychodzę stamtąd jakaś taka
z energią
doładowana po prostu, że Że my robimy, że każdy z nas ma szansę na to, żeby coś robić fajnego w tym świecie i dać od siebie i trochę zmienić czyjś malutki świat.
Opowiedz trochę o tym torcie, tym krojeniu tortu, jak przychodzicie z tymi poduchami i je rozdajecie. Jakie są reakcje?
To są wzruszenia, to są zaskoczenia, to są pielęgniarki, które mówią, o, w końcu przyjechałyście.
Tak.
Bo trzeba pamiętać, że my mamy pod opieką województwo pomorskie, czyli w Trójmiasto i w samym Gdańsku mamy kilka miejsc, gdzie wykonywane są zabiegi mastektomii. Gdynia, Kościerzyna, Słupsk. Jak dziewczyna jakaś napisze do nas z Polski, to staramy się wysłać, chociaż nie ukrywam, że my zawsze te wszystkie poduchy, torebki od razu dajemy na onkologię i nic nie trzymamy. Mój magazyn zwany piwnicą chyba już by tego nie udźwignął. Ja przede wszystkim się bardzo cieszę, że te onkologie czekają i zgłaszają, że potrzebują. Cieszę się bardzo i jestem niewdzięczna, że pomagają w logistyce, bo na przykład będziemy niedługo szły w Wejherowie i już ze Słupskiem dogadujemy przekazanie jakoś tak, żeby w połowie drogi się spotkać. Więc to też jest fantastyczne, że wychodzą nam naprzeciw. No, Kościerzyna, jak do Dzierżawna zawiozłyśmy się, śmiałyśmy, że jeszcze na Zolu to nie zostawiałyśmy poduch i torebek, bo potem szpital to przyjmował do Kościerzyny, więc to jest piękne, to jest fajne i to jest dowód też dla mnie, że to warto to robić. Ale jak się jeszcze załapują na to pacjentki, które mówią, o, ja dostałam to 2 lata temu i teraz przyjechałam, bo albo mam przerzut na drugą, albo tam coś się podziało i potrzebuję, znowu super, że znowu przywiozłyście, więc to jest taki dowód na to, że to trzeba robić. No niestety też szkoda, że musimy to robić, bo ta ilość pacjentek rośnie z każdym rokiem. Ale też myślę, że to też jest po to, żeby mówić, że ta profilaktyka jest bardzo ważna. Bo nawet jeśli się okaże, że masz jakąś zmianę, to, że badasz się regularnie daje ci ogromną szansę na to, że będziesz zdrowa finalnie. I to też jakby chciałabym, żeby miało taki ogromny wydźwięk, bo jakby to jest ważne. Na przykład Karolina właśnie była tym przykładem, że ona poszła na badanie profilaktyczne. No i wyszła zmiana, ale dzisiaj czuję się fantastycznie i jakby to jest ważne.
Dużo tych poduszek szyjecie?
Setki. No, setki i to bez żartów, setki na jednym spotkaniu. Ostatnio było 300.
Wow.
300 i ja tak jadąc tam mówię, Boże, 300 poduch, a jeszcze potem muszę jechać na trening. No i chyba nie dam rady do końca. Nie wiem kiedy, bo też właśnie siadłam z dziewczyną, która była chwilę po diagnozie, już jakieś tam te leczenie weszło. I jak się już tak złapałyśmy, to zaczęłyśmy sobie rozmawiać od serduszka, bo umówmy się, nikt tak nie zrozumie w tej sytuacji jak drugi pacjent onkologiczny, druga pacjentka onkologiczna. I nagle słyszę 200 i później zaraz słyszę 300, więc tak, to są setki, ale jest tyle nas, tych wolontariuszy, tych ludzi, którzy tam przychodzą, czy to właśnie w szkołach, czy tak jak teraz byłyśmy u położnych. Czy no, w różnych miejscach.
Tak, w urzędzie.
Przychodzi tyle ludzi, że to jest naprawdę kwestia 2 godzin i dzięki cześć. I tak jak właśnie Kasia wspominała o tym spotkaniu na Stogach, gdzie ja właśnie też wtedy rozmawiałam z tymi dwoma dziewczynami, które były na początku tej drogi, to jak Boga kocham, ja byłam oburzona, że uszyłam tylko jedną, bo to już się skończyło i już i do domu. I dobra, jeszcze zawiozłyśmy to faktycznie do szpitala i to jest super, bo faktycznie ja kiedyś po którymś szyciu wiozłam do UCK. I też właśnie te pielęgniarki mówią, o kurczę, fajnie, że jesteście, bo już was dawno nie było, już tego nie miałyśmy. A też staram się z każdego szycia wyrwać chociaż ze 2 poduszki i ze 2 te woreczki na butelki Redona, bo do mnie się też zgłaszają dziewczyny. I ja wtedy jak tylko mogę, a jak nie mogę, to piszę do Kasi, czy są.
I mogę.
No właśnie o to chodzi. U nas nie ma, że czegoś nie można. To jest kwestia po prostu 2 telefonów kolejnej Kaśki może jakiejś i załatwiamy rzeczy.
Tak.
Nie?
Kiedyś było tak, pamiętam, że dziewczyna do mnie zadzwoniła, że właśnie koleżanka z pracy idzie na zabieg, a my byłyśmy po ostatnim szyciu, wszystko zawiozłyśmy i byłyśmy przed świętami. Ja pamiętam, że Madzia z Alicją szyły jeszcze torebeczki jej. Wow. I ja poduchę zszywałam tam w piwnicy, wypełniałam ją kulką silikonową i ten, żeby dziewczyna miała. Także, no zresztą w ogóle początki szycia to też były u mnie w domu, często gęsto odbywały się, pamiętam, że potem tą kulkę zbierałam wszędzie. Ale no, to są takie miejsca, gdzie się rodzą też przyjaźnie i jakby poznajemy też swoje światy, jesteśmy tak różne i jest tak kolorowo w ogóle, ale jakby dla każdej absolutnie jest miejsce. Też dla facetów ja się strasznie cieszę, jak pojawiają się z nami mężczyźni. Ja pamiętam, jak kiedyś taka dziewczyna przyszła właśnie ze swoim mężem, była w trakcie leczenia, on też z nami siedział i dziergał i ja mówię, ja nie jestem tak głupia, tak wśród bab, on mówi, ale ja tu jestem dla swojej. I jakby to też jest takie super. Czy Angelika, która przychodzi z małą Łucją, naszą małą Malinką. Więc jakby jak ktoś ma ochotę po prostu dać trochę serducha z siebie drugiemu człowiekowi, to
idealnie na to spotkanie.
To naprawdę, tak. Słuchajcie, to są ludzie potrzebni, żeby liczyć do 10, żeby pakować poduchę do worka.
Ale mało tego, ja odnajduję w tych spotkaniach jeszcze taki aspekt terapeutyczny. Bo szyjąc tą poduszkę, ty musisz się na tym skupić, więc to jest taka forma, wiesz, medytacji może trochę. To jest naprawdę temat, który cię wycisza.
To o tym porozmawiamy już po krótkiej przerwie. Teraz krótka przerwa.
Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj w studiu moimi gośćmi są pani Katarzyna Brożek i pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn z Fundacji Trzy Maliny. Opowiadamy o szyciu z sercem. Tak to ładnie wybrzmiało. Trudno sobie chorej wyjść do ludzi, zdecydować się na taki pierwszy krok, żeby się otworzyć?
Tak, jest to trudne przede wszystkim ze względu na wygląd. Myślę, że ten wygląd jest hamujący, no bo w pewnym etapie leczenia, już nie mówię o tym, że nie masz włosów na głowie, ty nie masz brwi ani rzęs, więc wyglądasz jak wyglądasz. I z jednej strony, no ty już akceptujesz ten swój wygląd, twoi domownicy to akceptują lepiej lub gorzej, Ale ja na przykład pamiętam, jak dostałam perukę, jeszcze miałam wtedy resztkę swoich włosów, ale tak testowo wyszłam w tej peruce właśnie w sobotę do sklepu, tak jak zawsze to robiłam. I widziałam, że pani, która mnie obsługuje co tydzień, zauważyła, że mam tą perukę i to jest, wiesz, taki moment, kiedy bardzo nie chcesz patrzeć, ale bardzo nie możesz przestać patrzeć. I ona tak mnie obsługiwała, kątem oka łupała na mnie i tak ona się bardziej czuła zmieszana niż ja, więc, więc ten wygląd jest trudny. Z drugiej strony jest samopoczucie i wyniki krwi i to, że musisz uważać na siebie, żeby czegoś, przepraszam, nie złapać, bo chcesz jak najszybciej to leczenie przejść i skończyć. No a poza tym w pewnym momencie, jak już siedzisz w domu tyle czasu, ja wiem, że niektórzy chorzy pracują. Ja nie miałam na to siły, ja nie miałam na to zasobów, ja siedziałam w domu, więc jak już tak długo siedzisz w domu, to trochę czujesz się wyobcowany i trochę wyjść do tych ludzi, no to jest gdzieś tam, trzeba znaleźć w sobie tą siłę, żeby stwierdzić, okej, today is the day, idę.
I jak już się zrobi ten pierwszy krok, akurat na szycie, i się trafi na taką społeczność, to się zostaje.
No raczej.
Ja to tam jestem farciarzem. No, myślę, że... Kiedyś Ania, to będziesz wiedziała, że o tobie mówię, Ania powiedziała, że ona przychodzi, no bo chce pomagać innym, ale też pomaga sobie. I ja myślę, że na tym spotkaniu wszyscy korzystają, po prostu. Bo z jednej strony dla mnie założenie Malin było terapeutyczne po stracie mamy. I cieszyłam się na przykład, że mój tata przychodził na szycia i tam mówił,
krzyło pani szyję, proszę prosto.
I ja mówię, tata, to ma być miło, mówię, ale to ma być porządnie. I to było piękne w ogóle, bo mnie po prostu w tym wspierał, woził materiały i w ogóle to było cudne. I dla mnie to było terapeutyczne i ja wiem, że razem z Karolą i z Moniką, jak zakładałyśmy te maliny, rozpoczęłyśmy piękną drogę. Mimo, że nam drogi się rozeszły i do mnie dołączały inne osoby, i za to jestem szalenie wdzięczna, bo ja wtedy miałam odwagę to ciągnąć dalej, bo się strasznie tego bałam. Prowadzenie fundacji czy stowarzyszenia to jest prowadzenie małej firmy. I oczywiście, że są osoby, które są zatrudnione w tych organizacjach, bo po prostu te organizacje wymagają takiej uwagi, takiego czasu. Ja zawodowo jestem związana z innym miejscem, choć gdzieś tam się przecinamy co chwilę w tym. Ale ja pamiętam, że kiedyś w szkole powiedziałam dzieciakom, to było przedszkole, przepraszam. I tam dziecko się mnie spytało, a ile pani zarabia w tych malinach? Ja mówię, worem uśmiechu. Aha, i pamiętam, że to było takie zaskoczenie i świat się czasami dziwi, bo my wszystko przeliczamy. I Kasia często o tym wspomina, że choroba przewartościowała bardzo twoje życie. I ja dzięki malinom wiem, że naprawdę na tym świecie chodzi cała masa dobrych ludzi. Naprawdę. My lubimy pomagać, lubimy brać udział w dobrych inicjatywach. To nas bardzo buduje, ale przede wszystkim naprawdę realnie pomagamy tym ludziom. Bo jeśli ja sobie wyobrażam, że tam jakaś Ola wyjeżdża z tego bloku operacyjnego, obolała, lekko naćpana jeszcze, bo jeszcze się nie wybudziła.
Nie lekko.
Bardzo. I przynosi jej pielęgniarka tą poduchę i mówi, pani sobie, pani Olu, tam włożę to pod pachę, to tam będzie pomagało, a potem jak już tam całkiem dojdzie do siebie, to tam trochę więcej poopowiada. I potem dostaje tą torebkę i ona sobie tak myśli, kurczę, ktoś w ogóle siedział i to robił, a mi to trochę pomaga w takiej rzeczywistości, no nie? I się tam wryczyć mogę w tą poduchę, jak mi jest trudniej i wszystko mnie wkurza i w ogóle dlaczego ja? No to choć trochę możemy, tak? To wiadomo, że jakby są organizacje, które działają na przeróżnych polach psychologicznym, tłumaczą, jak ten twój proces leczenia będzie wyglądał. My zajęłyśmy się tym małym fragmentem.
Można powiedzieć małym fragmentem, ale jeśli ktoś przyjdzie na takie spotkanie, to ten fragment się tak rozszerza, bo i można porozmawiać z kimś, i można się wyciszyć, i można znaleźć jakieś swoje miejsce i ten swój kamyczek dobra dorzucić.
Znaczy na pewno warto powiedzieć to, że jak jesteśmy w takim kryzysie, no choroba jest jakimś kryzysem w życiu, umówmy się, to warto się nie zamykać w tym kryzysie ze sobą. Bo ja też mogłam zostać w kryzysie straty najukochańszej osoby na tamtym też moment, jakby najważniejszej w życiu. Ale wyszłam z tego, bo też wiedziałam, że to mi bardzo po prostu pomoże, że przy okazji też pomogłam komuś innemu, no to fajnie, to się cieszę. Ale warto wyjść i warto, jeśli ktokolwiek nas słucha, a kto jest w trakcie choroby jakiejkolwiek, to warto, żebyś poszukał miejsca dla siebie. Mhm. Bo spotkasz tam osoby, które tak samo źle się czują czasami, którym jest trudno, które są niezrozumiałe, no bo po prostu ten świat nie rozumie nas. Wiecie, ja jak straciłam moją mamę i nie radziłam sobie psychicznie, ja dzisiaj mam chyba dwie koleżanki, które wytrwały ten czas trudny. Ludzie wymiękają, bo nie wiedzą, co robić po prostu i nie mają siły na to, a czasami też wytrwałości po prostu, więc warto poszukać takiego świata, które patrzy się na ciebie i mówi: stary, ja cię rozumiem w 100%, po prostu zrób sobie herbatę i sobie pogadamy. Bo jakby warto, bo to robimy tylko i wyłącznie dla siebie w tym momencie.
Fundacja Trzymaliny stawia też bardzo mocno na profilaktykę.
Tak, w czasie szyć są różne osoby, ale też zdarzają się właśnie osoby po przebytym doświadczeniu choroby onkologicznej, więc jest nam troszkę łatwiej wytłumaczyć, jak wygląda samo badanie i czego szukać, bo często właśnie kobitki się pytają, a czego szukać, a jak to jest wyczuwalne. No oczywiście, że nie ma jednej odpowiedzi na to, czego szukać, ale a propos profilaktyki, to najważniejszą rzeczą przy samobadaniu piersi, jaką trzeba wiedzieć, to jest to, że to ty jesteś ekspertem od swojego własnego ciała i to ty je znasz najlepiej i żaden lekarz ci tego nie powie, jeżeli ty nie będziesz znała tej mapy swojego ciała. I tu jest właśnie to, że to jest w twoich rękach i ty musisz dbać o to, żeby robić to regularnie, a jeżeli czegoś nie wiesz, to jest mnóstwo miejsc, żeby się o tym dowiedzieć. Między innymi możesz przyjść na Malinowe Szycie.
No to Malinowe Szycie. Ktoś usłyszy, chciałby przyjść. Macie takie regularne spotkania w regularnych miejscach? Czy po prostu informujecie o akcjach, które się odbywają na przestrzeni, można powiedzieć, całego województwa?
Dotychczas
wspomnieliście o Wejherowie też?
Tak, dotychczas szłyśmy w bardzo różnych miejscach w województwie, faktycznie, i nawet poza województwem. No myślę, że w tym roku bardziej się skupimy na Trójmieście z bardzo różnych powodów, też finansowych po prostu, bo jakby trzeba też patrzeć na to, że trzeba tam dojechać, wrócić i tak dalej. W Wejherowie będziemy szyły w ekofabryce z tego powodu, że po raz kolejny w ogóle tam szyjemy, ale oni też się włączają finansowo po prostu w to szycie, więc jakby
dużo ułatwia.
Prosta decyzja była, żeby to zrobić. I też ja wiem, czego się mogę spodziewać absolutnie po tym miejscu. Tam też będzie ogień, Kaśka. I szyjemy w różnych miejscach. Natomiast jeśli masz ochotę przyjść na Malinowe Szycie, to na naszym Instagramie i na Facebooku Trzech Malin. Tam wrzucamy zawsze tak z tydzień, dwa tygodnie wcześniej informacje. Najbliższe szycie będzie po feriach 9 lutego na Złotej Karczmie. Tak, 9 to jest chyba. Pierwszy piątek po powrocie z ferii.
Tak.
A potem mamy na koniec, właśnie chyba 20 lutego mamy w Wejherowie, a potem zobaczymy, bo ja czekam trochę też na decyzje po prostu grantowe, czy będą pieniążki. I jakby to jest decydujące, więc jakby też ktoś chciał być naszym sponsorem, wesprzeć nas darowizną i jakimś grantem, no to super w ogóle, no bo jakby bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Trzeba kupić materiały na poduchy, na torebki, tasiemki, igły, nitki, wypełnienie, właśnie za paliwo zapłacić, bo zawozimy to gdzieś tam, a czasami nie jesteśmy w stanie tego w jeden samochód wpakować, tylko w dwa albo trzy nawet, jak tego dużo poszyjemy. Jakieś ulotki, informacje, no tego całkiem jest sporo, natomiast ja mam takie poczucie, moi rodzice zawsze mnie tak uczyli, że jak coś robisz, to rób tak, żeby spać spokojnie, więc ja mam poczucie, że te pieniądze nie są przebalowane, tylko one naprawdę, tam każda złotówka jest razu obkręcana i my bardzo na to zwracamy uwagę i się bardzo cieszymy też, kiedy dostajemy na przykład materiały od kogoś, bo na przykład jest jakaś końcówka kolekcji, albo ktoś kupił materiały, tak nie do końca mu pasuje tabelka, to ja tam się nie kłócę, jak zmieszczę tą belkę, po prostu ją wciskam do samochodu, więc no jakby te działania potrzebują ludzi, ale też po prostu zasobów i nie ma co tu ukrywać tego.
A macie jakieś takie historie, które zostały w sercu? Bo tych szyć było naprawdę dużo, więc pewnie tych historii, spotkań, ludzi też było sporo.
chyba najłatwiej pamiętać takie historie, które zostają z nami, czyli na przykład Kasi, Ani, Sylwii, jakby dziewczyn, które Ewuni, Ewa, którą pracuje, jest położną i zachorowała na raka piersi. Chodziłyśmy na onkomarsze razem. Ona właśnie w trakcie swojego leczenia poszła na pierwszy onkomarsz. Te historie jest bardzo dużo i każda absolutnie jest bardzo wyjątkowa. I dla mnie każda jest, jakby dla mnie w ogóle ci wolontariusze, którzy w ogóle nie są związani z chorobą, z rakiem piersi, którzy nigdy nad bliskiego nie mieli, a są związani z malinami, są tacy bardzo szczególni dla mnie, bo oni uwierzyli w to, zobaczyli, kurczę, warto w to wejść, bo takie osoby jak Kaśka, one przez to przeszły i to jest dużo łatwiej wejść w to. A tu po prostu pojawiło się coś w sercu i poszli za tym. I biorą kalendarz, zapisują sobie, rezerwują ten czas i to jest w ogóle fantastyczne.
Czyli to najcenniejsze, jak już wyglądało,
tak,
nie?
Tak, ten czas. Więc ja nie powiem takiej historii. No na przykład Sylwia, to jest taka historia, że szyłyśmy w urzędzie i ona była zdrowa. Za chwilę się dowiedziała, że jest chora. I na kolejnym już szyciu była po chorobie i wpadła jak siwka w kompot, właściwie malinowy kompot. Jakby dużo takich dziewczyn jest, które gdzieś tam, no właśnie Karolina to też jest taki przykład, że szyłyśmy w Leźnie i zrobiła ciasto malinowe, a potem się dowiedziałyśmy, że jest chora. I jest zdrowa i też jakby się cieszę bardzo, że wyszła też ze swojej strefy komfortu, że wzięła udział w tych szyciach i też cieszy się na nie i się zaraz zobaczymy w Złotej Karczmie właśnie
na kolejnym spotkaniu.
Na szyciu, dokładnie, więc...
Wiesz co, jeżeli chodzi o to, co zapytałaś, czyli o tą jakąś historię, która zapada w pamięć. Każda choroba onkologiczna jest szczególną historią. Więc to nie jest kwestia choroby onkologicznej, to jest właśnie historia kobiety. To jest historia mężczyzny, który przy niej jest. To jest historia dzieci, które są też w tej chorobie, więc każda historia, która jest tam opowiedziana, jest wyjątkowa i szczególna, ponieważ każdego to znalazło w innym czasie w życiu. Wszyscy mieli zupełnie inne plany. Ja chwilę przed diagnozą przygotowywaliśmy się z moim mężem do tego, żeby powiększyć swoją rodzinę. No i niestety. Więc każda historia jest cudowna. A te, które kończą się dobrze, a naprawdę chciałabym zaznaczyć, że mam nadzieję, że już ta popkultura, bo nawet oglądając różne filmy, kiedy słyszysz, że ktoś jest chory na raka, to w 90% scenariuszy jest tak, że ta osoba jest w pierwszej scenie, a już w trzeciej jest pogrzeb. W tym momencie to leczenie jest naprawdę bardzo skuteczne. I ja wiem, że bardziej chwytliwe są historie, że tam młoda mama, dwójka dzieci, no i zachorowała i umarła. Ale to są już takie przypadki, że nas jest więcej tych, które to przeszły i żyją dalej. Więc zacznijmy myśleć o raku jako o chorobie przewlekłej. Z każdym rokiem mamy takie zdobycze medycyny, że zacznijmy naprawdę traktować tych ludzi łysych, którym wypadły włosy z powodu leczenia, jako etap przejściowy.
Tak.
Bo po mnie już teraz nic nie widać.
I zacznijmy też traktować w ogóle badania profilaktyczne, jak pójście do kosmetyczki. Ja to zawsze będę powtarzała, no nie? Że to nie jest tak, że też jakby szukasz na siłę u siebie zmiany. Ja też jestem po wycięciu jakiegoś tam większego guzka i też się bałam tego, co tam się dzieje, bo uczestniczyłam też w procesie leczenia mojej mamy i byłam z nią do końca w tym wszystkim. I też mam koleżanki, które chorowały i też mówiły mi, Kasia, jestem chora. I to były trudne historie i się człowiek martwił o nie, bo to są moje dziewczyny. Ale idziemy do dentysty nie po to, żeby szukać, że zaraz coś tam mamy, no nie, w tym zębie. Po prostu chodzimy, no bo ktoś nas kiedyś nauczył, że trzeba chodzić profilaktycznie do dentysty i badanie USG piersi, czy mamografia, czy cytologia, czy USG jądra, drodzy panowie, i USG w ogóle jamy brzusznej i tak dalej, to jest po prostu podstawa nasza. My mamy to robić po to, żeby być zdrowymi, gotowymi do realizacji naszych marzeń. To też robimy dla naszych bliskich, których kochamy. Bo troska o siebie to też jest troska o to, żeby ta rodzina była w komplecie. Pięknie. Po prostu, no nie? Więc spójrzmy na to w ten sposób, dajmy sobie szansę. Oczywiście, że jak kiedyś chodziłam do ginekologa, który nigdy mi piersi nie zbadał, to po prostu go zmieniłam. bo moja ginekolog zawsze mnie pyta i co jakiś czas mnie prosi, żebym przyniosła jej USG piersi, pilnuje mojej cytologii, pyta jak tam z innymi badaniami i ja mam ogromne zaufanie do niej, bo wiem, że robi maks po prostu, żeby ta wizyta była wartościowa, jakościowa i żeby maksymalnie zadbać o moje zdrowie.
Ta rozmowa mogłaby trwać i trwać, a musimy powoli kończyć. Przypomnijmy jeszcze raz, jeśli ktoś chce dołączyć, chce przyjść, czy to jest zdrowy, czy to jest chory, a chce zrobić ten pierwszy krok i wybrać się na malinowe spotkanie. Gdzie?
Na Instagramie, na Facebooku Fundacja Trzy Maliny z taką piękną malinką w logotypie i tam regularnie wrzucamy plakaciki z miejscem, z informacją co i jak i po feriach wracamy do dalszego działania i naprawdę nie wstydźcie się, nie martwcie, jak wejdziecie i zobaczycie malinowe dziewczyny szalone, to po prostu podejdźcie, powiedzcie. Jak wcześniej zagadacie do mnie na Instagram albo na Facebooka i będziemy dłużej rozmawiać, a ja was nie poznam, to się nie zdziwcie, bo ja mam cudowną pamięć, aczkolwiek daję mi ją słabą. Natomiast no absolutnie każdy z was jest bardzo, bardzo mile widziany.
Czyli jak będzie budynek i gdzieś tam będzie słychać się gwar, to właśnie jest
ten
to
ul.
Miejsce.
Taki ul. Gwar, taki ul, tak, to jest właśnie to miejsce, gdzie pomagamy sobie wzajemnie i tam na was czekamy.
Panie w różowych koszulkach z malinami.
Malinowych.
Malinowych.
Alicja.
No dobrze, ale róż i malina to piękne.
To piękna dziewczyna.
Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu pani Katarzyna Brożek i pani Katarzyna Rzek-Wasyliszyn z Fundacji Trzy Maliny. My zapraszamy na spotkania. To była audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.
Dzięki serdecznie.
Więcej serca i mniej barier.